Dobry wieczór, dzień dobry. Nie wiem, kiedy się słyszymy, natomiast chciałabym się z Wami przywitać. Bardzo dziękuję Wam za dotychczasowe komentarze, Wasze wsparcie i naprawdę jestem w szoku, że tak chętnie komentujecie i właśnie wypowiadacie się w kontekście spraw, które omawiam. Dziękuję także za wszystkie wskazówki, które pomagają mi ulepszać ten podcast. W ostatnim głosowaniu wybraliście, że tym razem powinnam omówić sprawę polską. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na taką właśnie sprawę i mam nadzieję, że gdzieś Was zaskoczę. A jeżeli słyszeliście o tej sprawie, to że przekażę szczegóły, o których jeszcze nie wiedzieliście. Zapraszam na dzisiejszy podcast. Henryk Stolarek był starszym sierżantem spod Sieradza w województwie łódzkim. Mieszkał na wsi z żoną i dwójką małych dzieci. Pracował jako dzielnicowy i był nieetatowym zastępcą komendanta komisariatu w Brzeźniu. Uchodził ogólnie za dobrego i skutecznego policjanta. 23 marca 1994 roku 38-latek zjadł z rodziną kolację, ubrał swój mundur i wybrał się na komisariat. Tego dnia postanowił wybrać się na samotny patrol i około godziny 19 wyjechał swoim służbowym polonezem o numerach rejestracyjnych MOA 6901. O 22 był jeszcze widziany w pobliżu zajazdu Tuminaj. 2 godziny później małżeństwo, które wracało samochodem z Opola do swojego domu we wsi Kotlinki, zauważyło policjanta w jego samochodzie na skrzyżowaniu drogi numer 14 i drogą wiodącą do Barczewa. Z ich zeznań wynikało, że w pobliżu radiowozu zatrzymał się jakiś samochód, prawdopodobnie Fiat, w jasnym kolorze. Być może był to biały albo kremowy. Następnie kierowca podszedł do radiowozu i przez chwilę rozmawiał z policjantem. Gdy skończyli rozmawiać, samochód odjechał w kierunku Złoczewa. Około godziny 2 policjant w radiowozie był jeszcze widziany w Zapolu, gdy jechał w kierunku Barczewa. Tam też znów widziano prawdopodobnie białego Fiata 126P, którym tym razem podróżowali dwaj mężczyźni. Był to ostatni moment, w którym zanotowano obecność policjanta. Gdy rano nie wrócił na komisariat, wszczęto alarm. Rodzina bardzo się niepokoiła, natomiast nie było żadnych wskazówek, gdzie może być mężczyzna. Poszukiwania zakończyły się tuż przy leśnym stanie, gdzie na dnie znaleziono policyjny polonez. Rano 24 marca zanurzony w wodzie samochód, aż po dach, zauważył jeden z okolicznych mieszkańców. Mężczyzna powiadomił o tym jak najszybciej leśniczego, a ten z kolei zaalarmował komisariat policji w Brzeźniu. Następnie na polecenie śledczych strażacy wyciągnęli auto z wody. Na tylnej kanapie leżały zwłoki funkcjonariusza. Jak najszybciej zabezpieczono różne dowody. Większość z nich wskazywała, że w zabójstwie Henryka Stolarka uczestniczyło przynajmniej kilka osób, które bardzo dobrze znały teren. Jeden z napastników zgruchotał funkcjonariuszowi czaszkę twardym narzędziem. Był to prawdopodobnie łom. Zadano mu także kilka ciosów nożem, a nieprzytomnego zawięziono na leśny staw w pobliżu wsi Pyszków. Następnie samochód wepchnięto do wody. Prawdopodobnie w tym czasie mężczyzna jeszcze żył. W radiowozie znaleziono bardzo dużo mikrośladów. Część zabezpieczonych od razu można było przyporządkować do ofiary, natomiast części nie udało się ustalić, do kogo należą. Z kolei na tylnym zderzaku ktoś pozostawił ślady linii papilarnych. Nie były to ślady Henryka Stolarka, więc śledczy założyli, że prawdopodobnie zostawił je jeden z zabójców. Śledztwo prowadzono bardzo drobiazgowo. W końcu zginął jeden z policjantów. A jak wiemy, jeżeli ginie jeden z funkcjonariuszy, to pozostali chcą jak najszybciej rozwiązać sprawę i pomóc chociaż tak w ten sposób rodzinie. Przesłuchano ponad 1000 osób, zabezpieczono masę śladów biologicznych, fizykochemicznych, daktyloskopijnych i nawet mechanoskopijnych. Śledczy wiedzieli, że wystarczy odrobinka włókna z ubrania sprawcy, jeden odcisk palca, jeden włos, żeby udowodnić, że był on na miejscu przestępstwa. Wiedzieli też, że technika się rozwija, dlatego wszystkie dowody przechowywali do momentu, aż uda się rozwiązać sprawę. Nawet po wielu latach od popełnionego przestępstwa dalej można zabezpieczyć i przebadać niewidoczne gołym okiem ślady krwi. Dlatego tak ważne było to, aby zabezpieczyć wszystkie dowody i w odpowiednim momencie skorzystać z dostępnych technik. To co ważne, to ślady biologiczne zostają na zawsze. Raz zebrane, znalezione, już zawsze będą mogły pomóc policji. Dlatego bardzo ważne jest, aby w tym pierwszym momencie śledztwa właśnie zebrać te wszystkie ślady, dobrze sfotografować miejsce zbrodni, przebadać, bo potem już wszystko, co jakby przepadnie, nie będzie już takie dokładne, już nie będzie mogło się przyczynić do rozwiązania sprawy. Dlatego im szybciej właśnie zbierze się wszystkie dowody z miejsca zbrodni, tym łatwiej potem rozwiązać sprawę. Co ciekawe, nawet po latach policjanci dalej mają możliwość otrzymania pełnych profili DNA, dzięki temu, że zostały zachowane odpowiednie dowody. Po latach żona Henryka tak wspomina moment, w którym odwiedzili ją policjanci. Cytuję. Przyszli rano, kiedy dzieci jeszcze spały. Zrozumiałam, że Henryk nie żyje. Myślę, że dla żony policjanta to jest zawsze taki najgorszy moment. Nigdy nie wie, dlaczego mąż się spóźnia. Czy może prowadzi jakieś śledztwo, czy może się właśnie coś stało. Nigdy nie wie, czy gdy wychodzi do pracy, to wróci, czy może to jest ich ostatnie pożegnanie. Dlatego myślę, że w pewnym sensie każda żona policjanta gdzieś w środku jest jakby przygotowana, spodziewa się takiego momentu, że jej mąż może nie wrócić do domu. Natomiast praktycznie zawsze jest to na pewno szokiem, jest to traumatycznym przeżyciem. W końcu została nie tylko sama, ale jednak z dwójką dzieci. Tak, nie tylko ona została sama, ale także ich dwójka dzieci. Mimo szeregu podjętych czynności przez policję i prokuraturę na miejscu odnalezienia samochodu, mimo tego, że z wielką starannością przepytywali świadków, zbierali dowody, próbowali odtworzyć ostatni wieczór, ostatnią noc Henryka, nie udało się sformułować jakiejś teorii, ustalić, kto był sprawcą. Śledczy zgromadzili łącznie 21 tomów akt. Mimo to nie zdołali przedstawić zarzutów żadnemu podejrzanemu. W 1996 roku sprawa została umorzona. Właściwie w tym momencie mogłabym powiedzieć, że to koniec tej historii, że jeżeli macie jakieś informacje, to dobrze by było, żebyście je przekazali dalej, żebyście je właśnie przekazali policji i pomogli w rozwiązaniu tego śledztwa. Na pewno mogłabym tak Wam powiedzieć jeszcze w lipcu, ale w sierpniu nastąpił przełom. Zanim Wam jednak o nim opowiem, przenieśmy się w czasie. 25 lat później, po zabójstwie Henryka, zabójcy byli dalej nieuchwytni. Jednak to wkrótce miało się zmienić, dlatego że sprawą zajęło się Archiwum X z Łodzi. Jedną ze spraw, jaką początkowo rozważali, było to, dlaczego w 1994 roku policjant sam udał się na patrol. Jednak w tamtych czasach było to całkiem normalne. Patrole bardzo często były jednoosobowe. Kolejnym krokiem było przeanalizowanie wersji wydarzeń, które wcześniej przyjęła prokuratura. Między innymi podejrzewano, że zabójstwa mogły dokonać osoby, które na przykład funkcjonariusz wziął pod lupę, którym się jakoś przyglądał. Na przykład poprzez prowadzenie postępowania jakiegoś przygotowawczego albo podejrzewania ich o jakieś zbrodnie. Między innymi podejrzewali oni trzech braci, którzy kiedyś włamali się do miejscowego magazynu przedsiębiorstwa, które zajmowało się sprzedażą sprzętu rolniczego, a następnie zostali zatrzymani przez Henryka. Poproszono braci, aby zgłosili się na policję i tam przeprowadzili badanie wykrywaczem kłamstw, czyli wariografem, natomiast nie udowodniono im żadnej winy. Innym podejrzeniem było to, że zbrodni dokonali złodzieje, którzy w nocy z 23 na 24 marca ukradli sprzed hotelu w Łodzi BMW, które należało do obywatela Danii. Auto zostało wkrótce odnalezione w Stefanowie Barczewskim. Jednak ten ślad nie doprowadził do żadnego podejrzanego o zabójstwo Henryka. W dalszych czynnościach ustalono także, że 24 marca 1994 roku niedaleko wsi Dębołęka odbywały się różne ćwiczenia, w których uczestniczyli żołnierze rezerwy. Były także podejrzenia, że być może to oni są winni jego zabójstwa. Natomiast w późniejszym śledztwie ta wersja została wykluczona. To, co ważne, to to, że te wszystkie papiery, wszystkie dokumenty, wszystkie dowody zostały właśnie zabezpieczone i zdeponowane w archiwum. Przede wszystkim po to, żeby właśnie w przyszłości, gdy już technika pójdzie do przodu, można było do nich wrócić i aby nikt nie zapomniał o policjancie, który poległ na służbie. Łódzkie Archiwum X stało przed całkiem sporym wyzwaniem. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jest to taka jednostka łódzkiego komisariatu, w której pracują najbardziej doświadczeni funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego. Co ciekawe, są to osoby, które w swojej karierze zmagały się właśnie z najbardziej skomplikowanymi sprawami i wyznaczyły sobie nawet taki cel, aby rozwikłać te sprawy, które nie zostały rozwiązane. I oni już nieprzerwanie właśnie od lat wracają do tych zbrodni, które zostały popełnione bardzo dawno temu, bardzo dokładnie je analizują. Ich celem jest to, aby żaden chodzący na wolności przestępca nie mógł się czuć bezpiecznie. Właściwie Archiwum X, czy to z Małopolski, czy to łódzkie, mogą się pochwalić już wieloma sukcesami, dlatego myślę, że przestępcy naprawdę mają się o co obawiać. Gdy wznowiono śledztwo, przedstawiciel łódzkiej policji nie chciał zdradzać, dlaczego akurat w tym momencie postanowili ponownie zająć się tą sprawą. Sugerowali, że pojawił się jakiś nowy dowód, są jakieś nowe podejrzenia i że zrobią właśnie wszystko, żeby złapać tę osobę, która jest odpowiedzialna za zbrodnię i żeby ona poniosła właściwą karę. Pierwsze doniesienia o tym, że Archiwum X wróciło do tej sprawy, znalazłam z marca tego roku, więc można powiedzieć, że naprawdę bardzo szybko zadziałali. Dlaczego? Bo właśnie w sierpniu doszło do zatrzymania. Jeszcze tylko taki mały szczegół, jeżeli chodzi o zabójstwo Henryka Stolarka. Z jego kabury zniknął także służbowy pistolet P64 i dwa magazynki amunicji. Nie ustalono motywu tego przestępstwa. Śledczy nie zdradzili, jakie dowody, jakie wskazówki sprawiły, że zatrzymano pewną osobę, ale 2 sierpnia 2019 roku, czyli właściwie jakieś prawie 4 tygodnie temu, właściwie 3,5 powiedzmy, policjanci z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi wyruszyli w kierunku zachodniej granicy. Śledczy ustalili, że wytypowany mężczyzna będzie tego dnia wracał z Niemiec, gdzie ogólnie żył i pracował od wielu lat. Na jednej ze stacji około 5:30 pojawiło się Mitsubishi, którym podróżowało 3 mężczyzn. Był to moment, na który policjanci czekali. Wśród nich był również podejrzany. Policjanci podeszli do 44-latka Janusza K. i zatrzymali go na miejscu. Policja relacjonuje, że mężczyzna był zaskoczony. W ogóle się nie spodziewał takiego przebiegu sytuacji. Myślę, że po 25 latach to raczej już założył, że nie zostanie złapany. Natomiast nie stawiał oporu. Co ciekawe, w przeszłości był już wielokrotnie notowany. Jeszcze tego samego dnia w sieradzkiej prokuraturze usłyszał zarzut popełnienia morderstwa Henryka Stolarka. Jeżeli właśnie sobie policzyliście, ile lat miał wtedy, to pewnie jesteście w szoku, bo Janusz K. w czasie zbrodni miał 19 lat. Na ten moment sąd zadecydował, że mężczyzna zostanie na 3 miesiące osadzony w areszcie tymczasowym. Natomiast policjanci nie zakończyli śledztwa. Podejrzewają, że w zbrodni pomagali mu także inni mężczyźni. Dlatego będę śledziła sprawę dalej, bo być może niedługo dowiemy się o kolejnych zatrzymaniach. Na pewno ciekawe będzie to, na ile lat zostanie skazany zatrzymany mężczyzna, chociaż możemy podejrzewać dożywocie, ale no to już tylko takie moje zgadywanie. Nie wiem, jak wy uważacie, jestem ciekawa, na co wy byście skazali tego mężczyznę. Oczywiście jeszcze policja nie ujawniła, w jaki sposób był zaangażowany, ale skoro został mu postawiony zarzut morderstwa, zabójstwa, to podejrzewam, że raczej będzie to największa możliwa kara. Jeśli chodzi jeszcze o takie ciekawostki, to Henryk Stolarek został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Zasługi za Dzielność. takie odznaczenie nadaje prezydent Rzeczypospolitej, więc to całkiem spore wyróżnienie, ale nie ma co się dziwić, w końcu jest to policjant, który zginął na służbie. I to już koniec tej historii, którą dla Was dzisiaj przygotowałam. Jestem ciekawa, czy była dla Was interesująca, czy takiej sprawy się spodziewaliście, gdy wybieraliście, że ma być Polska, czy może myśleliście o jakiejś innej. Przyznam szczerze, że początkowo chciałam nagrać Wam inną sprawę, natomiast mam dosyć ograniczony dostęp do źródeł w kontekście tej sprawy i na ten moment muszę ją niestety odłożyć. Mam już na myśli kolejną sprawę. Myślę, że będzie całkiem ciekawa. Podpowiem tylko, że będzie dotyczyła osoby, którą właściwie większość z Was może kojarzyć, ale będzie to tym razem sprawa z zagranicy. Zwracając do dzisiejszej sprawy, jestem właśnie ciekawa Waszego zdania, Waszych opinii. Jestem w ogóle pod wrażeniem działania Archiwum X. Nie wiem, czy Wy też czujecie taki szacunek dla tej jednostki, bo naprawdę robią kawał dobrej roboty i fajnie obserwować ich postępy. Czekam także na Wasze komentarze, Wasze wypowiedzi. Chętnie dowiem się, jakie jest Wasze zdanie. A dzisiaj dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że było trochę mniej drastycznie, że dobrze Wam się mnie słuchało i czujecie, że ten podcast rozwija się we właściwą stronę. W trakcie postarałam się dodać dla Was różne zdjęcia, bo też o to jakby prosiliście w ankiecie, wskazaliście, że chcielibyście widzieć te zdjęcia, ale standardowo będą też na grupie. Więc jeżeli słuchacie tylko podcastu, a potem wolicie oglądać, to zapraszam na grupę. Grupa nazywa się Kryminalne Historie. Bardzo dziękuję za subskrypcję i tak liczne zaangażowanie. To naprawdę wielka motywacja do działania i fajnie, że mogę z Wami podyskutować. Nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo lubię z Wami dyskutować. Też po to chciałam założyć ten kanał, żebym miała po prostu z kim rozmawiać o takich sprawach przy okazji. No dobra, rozgadałam się trochę. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję do następnego podcastu.